Jestem z Pomorza.
Robert Silski, dzień dobry. Dziś ze mną w studiu człowiek od zawsze związany z Trójmiastem, ale zawodowo realizujący się na całym świecie. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych fotoreporterów, nie tylko na Pomorzu. Dokumentuje wydarzenia sportowe, polityczne, społeczne i kulturalne. Adam Warszawa, witaj w audycji Jestem z Pomorza.
Dzień dobry.
Zacznijmy od wyjaśnienia sprawy, która dla wielu słuchaczy może być zaskakująca. To, że po szkole średniej wybrałeś akademię, nikogo nie dziwi, ale czemu to nie była Akademia Sztuk Pięknych, tylko Akademia Muzyczna? I czemu twoim narzędziem stał się wówczas klarnet, a nie lustrzanka?
Masz dobrą wiedzę. Rzeczywiście kształciłem się muzycznie i to był taki mój kierunek zainteresowań od szkoły podstawowej. To wynikało z tego, że ja bardzo chciałem grać i moja edukacja muzyczna przyniosła mnie do Gdańska. Po szkole średniej siłą rzeczy poszedłem na studia muzyczne. Można było wybrać inaczej, ale szkoła bardzo kierunkowała i ja chyba nie miałem tak szerokich perspektyw, zainteresowań, żeby myśleć o innej formie wykształcenia. No i Akademia Muzyczna po liceum muzycznym. Tam równolegle już rozwijałem tą pasję do fotografii, która się pojawiła w szkole średniej, może trochę wcześniej, ale tak w szkole średniej rzeczywiście już sporo fotografowałem. To też było tak, że fotografia wymagała bardzo dużych kosztów. Aparaty, obiektywy, to był jeszcze czas fotografii analogowej, więc fotografowało się na negatywach, które były dosyć trudno dostępne. Ja wtedy byłem dosyć mocno nieśmiały i bardzo chciałem w ten zawód wejść i wtedy obecnie moja żona mnie tak bardzo zmobilizowała i powiedziała, że ja będę zawsze o tym dużo mówił, a nic z tym nie robię. I to był ten bodziec, który mnie popchnął dalej. To się tak potoczyło, że trafiłem do Macieja Kosycarza i jemu wiele zawdzięczam w tym względzie. On mi dał pierwsze zlecenie i później się potoczyło. Był Dziennik Bałtycki, później Agencja Forum, współpraca z agencją Reuters i ostatecznie teraz Polska Agencja Prasowa.
Muzyka miała być zawodem, a fotografia pasją. To skoro zawodowo zajmujesz się robieniem zdjęć, to muzyka pasją pozostała? Tak to się zamieniło miejscami
tak,
u ciebie?
Tak, tak. No, moja żona jest muzykiem, córka studiuje obecnie skrzypce w Akademii Muzycznej w Krakowie, więc w domu ta muzyka brzmi i jak jest okazja, to pogrywamy. Towarzysko również, ale rzeczywiście pozostała ona w tej chwili jako drugi mój fokus w życiu.
Sport to twoja ulubiona dziedzina do fotografowania? Wygrywa z tymi wydarzeniami politycznymi, społecznymi, kulturalnymi, czy niekoniecznie?
Na pewno bardzo lubię fotografować sport. Był długi czas, gdzie ja unikałem w ogóle fotografowania sportu, nawet go nie fotografowałem. Praca w Polskiej Agencji Prasowej spowodowała, że ten sport stał się takim istotnym elementem codziennej pracy i w sumie ja wtedy odkryłem zalety tej przestrzeni, w której jest się bardzo blisko człowieka, jego słabości, jego możliwości, jego emocji. To jest przestrzeń, która jest bardzo bliska muzykom w ogóle. Bo muzycy się też zmagają z ogromnym wysiłkiem, trudem, konsekwencjami, ogromnym nakładem pracy, rygorem, którego my na co dzień nie widzimy, ale to jest nieprawdopodobna skala wysiłku takiego fizycznego i mentalnego tych ludzi, który później koncentruje się na starcie, który trwa kilka sekund.
Pracujesz z aparatem nie tylko w Trójmieście czy na Pomorzu, jeździsz po kraju, jeździsz po świecie. To są inne wyzwania, czy tylko bardziej skomplikowana logistyka?
I to, bo rzeczywiście trafia się w miejsce, zazwyczaj w którym się wcześniej nie było. Te skale problemów są różne w zależności od rodzaju wydarzenia. Jeśli się jedzie na wydarzenie stacjonarne, typu sport drużynowy, który się rozgrywa w konkretnej hali, w konkretnym miejscu, to ta logistyka jest mniej skomplikowana, ale igrzyska olimpijskie, które wymagają przygotowania się kilkudniowego przed i zwykle taki przewodnik dla mediów o arenach, o miejscach wejścia, dojazdu, logistyce, fotopozycjach, różnego rodzaju przestrzeniach potrzebnych do pracy, no to te przewodniki mają około 150-200 stron i tego się trzeba nauczyć. Albo wynotować sobie kluczowe informacje, żeby później się nie pogubić, bo czas jest bardzo często policzony do ostatniej chwili i on jest bardzo mocno wyśrubowany, czyli z grubsza trzeba liczyć przejazd, dojście, wejście, kontrole, tak zwane osobiste prześwietlenia. No i później na koniec już właściwie możemy zrobić zdjęcie, jak to wszystko się przejdzie.
I takie igrzyska to jest dla ciebie najważniejsze, największe wydarzenie, które obsługiwałeś? Czy masz w głowie inne, które możesz powiedzieć, to jest impreza numer jeden, na której byłem zawodowo?
Rzeczywiście igrzyska, one generalnie wyglądają tak, że w momencie, kiedy się odbywają, to oczy całego świata są skupione na igrzyskach olimpijskich. I wtedy nie ma ważniejszych wydarzeń, wszystko jest w tle. Ale rzeczywiście obok igrzysk są jeszcze wydarzenia sportowe, które z racji osiągów sportowców przechodzą do historii. I takim przykładem może być skoczek o tyczce Armand Duplantis, Szwed, który w ciągu jednego roku bije kilka własnych rekordów świata, i zobaczenie tego na kilkudziesięciotysięcznym stadionie, gdzie zapada taka cisza jak w filharmonii w czasie koncertu, jak on zaczyna biec do skoku, to wtedy właśnie przychodzi też taka myśl, że obserwuje się coś tak bardzo kluczowego.
I wtedy robi się temu Duplantisowi kilkanaście, kilkadziesiąt, pewnie kilkaset zdjęć, wybiera się pięć, tytułuje je Magic Champion i staje się człowiekiem, który znajduje się w finałowej dziesiątce prestiżowego konkursu AIPS Sport Media Awards. To jakie to uczucie?
Konkursy rzeczywiście rządzą się swoimi prawami i ja mam takie mieszane uczucia, jeśli chodzi o konkurs, o mierzenie się, o rywalizację taką konkursową. W dzisiejszym świecie te nasze zdjęcia żyją bardzo krótko i one znikają. I to jest też chęć takiego uczestnictwa w wydarzeniu, które jest swoistym przekazem, który pozostaje na dłuższy czas. Po konkursach powstają wystawy, katalogi. My sami decydujemy o tym lub ktoś nas do tego popycha, żeby słuchaj, tam coś fajnego zrobiłeś. Może to warto pokazać. To jest też próba poddania oceny swojej pracy przez środowisko zawodowe, bo dzisiaj ta przestrzeń bardzo się zmieniła. Dzisiaj przestrzeń jest lajkowana przez znajomych w mediach społecznościowych.
Albo hejtowana przez nieznajomych.
To prawda. I do końca nie wiadomo, kto kim jest.
A jak jedziesz na wakacje, to lubisz robić zdjęcia, czy trzymasz się od tego z daleka, żeby pracy do niepracy nie przenosić?
Właściwie nie ma granicy pracy i przyjemności, bo dla mnie fotografia jest przyjemnością taką na co dzień. Zawsze łapię za aparat, kiedy widzę coś ciekawego, inspirującego, śmiesznego, zabawnego. Fotografuję rodzinę, znajomych, przyjaciół. Różne sytuacje codziennego życia, nawet przechodząc gdzieś, przejeżdżając na rowerem, staram się sporo jeździć rzeczywiście po mieście na rowerze i czasami z niego zsiadam, bo coś mnie zaciekawi. I takim istotnym narzędziem dla mnie pracy jest telefon, w którym jest aparat fotograficzny. Właściwie śmiem twierdzić, że dla mnie jest to w odwrotnej kolejności, że najpierw jest to aparat fotograficzny, a przy okazji ja z niego też dzwonię i załatwiam wiele innych spraw.
Często tak się zdarza, że dopiero po zrzuceniu zdjęć do komputera, kiedy widzisz je na ekranie, to ono cię zaskakuje, a gdy je robiłeś, to nie widziałeś, że to będzie wow?
Sport jest dosyć specyficzny do fotografowania, jego się tak nie da sfotografować i skadrować na 100%. Doświadczenie i to, co widzimy, podpowiada, gdzie się ustawić, jeśli jest taka możliwość, bo są takie wydarzenia, na których nie możemy wybrać miejsca, w którym się chcemy ustawić, bo one są wyznaczone, ale bardzo doceniam te sporty, w których mam taką możliwość takiej swobody poruszania się. Są też sytuacje zupełnie nas później zaskakujące. Przykładem jest takie zdjęcie świeże, dlatego je może pamiętam, kiedy sfotografowałem Warholma po biegu przez Płotki na 400 metrów na Mistrzostwach Europy, które były w Birmingham. Właściwie fotografowie już go odpuścili, jak on przebiegł metę i się cieszył z wygranej, takiej druzgocącej, z przewagą kilkudziesięciu metrów nad pozostałymi zawodnikami. A ja jednak pobiegłem za nim, bo skojarzyłem grupę kibiców norweskich, która siedziała w skrajnej części stadionu, ponieważ wracałem z innej dyscypliny właśnie na finał tego biegu i przechodziłem koło nich i zapamiętałem ich taki gorący doping i pobiegłem, bo się spodziewałem, że może tam ktoś z rodziny będzie na trybunach. Ale się okazało, że on zdjął buta i tego buta oddał komuś z kibiców. No i później następnego dnia internet oczywiście kipiał informacją sportową, że właśnie Warhol zdjął buta, tego nie mógł zrobić, bo buty idą po biegu do badania, a niestety on zdjął i go komuś oddał do publiczności, a takie zdjęcie zrobiłem. A później się okazało, że on się z tego tłumaczył, że zdjął rzeczywiście tego buta, bo wśród publiczności był Norwek, który prowadzi muzeum sportowe, w którym gromadzi buty słynnych norweskich sportowców. No i on tak odruchowo go zobaczył, to tego buta zdjął i mu podał. Sędziowie oczywiście szybko zareagowali i tam ruszyli i tego buta odzyskali. Cały dzień się rozstrzygała decyzja o dyskwalifikacji jego po tym biegu za to, co zrobił. I rzeczywiście w biurze prasowym była taka gorąca dyskusja fotografów agencyjnych, że trzeba było za nim biec i zrobić mu to zdjęcie, bo to okazało się, że najważniejszym zdjęciem po biegu Warholma było właśnie to zdjęcie, jak on zdjął tego buta i komuś podał, a nie jak wpadł na metę i się cieszył, czy skakał przez te płoty i przybiegł z dużą przewagą.
Madam, to życzę ci, żebyś zawsze był w tym miejscu i w tym momencie, co trzeba. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jestem z Pomorza.